Raz, dwa. Jestem. Tydzień temu, tak jak już Rafał wspomniał, mówiliśmy o tym, jak zmieniać świat. Naszym tekstem, z którego czerpaliśmy zasady, był fragment z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział. Jest to fragment kazania na górze, w którym Jezus powiedział do swoich uczniów: wy jesteście światłem tego świata. Podczas 2 ostatnich wykładów w sumie mówiliśmy o wielkiej sile, która odmieniła ten starożytny, zepsuty świat. On był tak zepsuty, że niektóre rzeczy dziwiłyby nawet nas. Patrzyliśmy na osobliwości życia w tamtym świecie 2000 lat temu. Tydzień temu patrzyliśmy na kilka takich osobliwości. Pierwszą z nich była chora żądza oglądania przemocy, przelewu krwi, śmierci, czasami nawet niewinnych ludzi. Areny amfiteatrów zmieniły swoją funkcję. Kiedyś wystawiano tam coś pięknego, czyli sztukę, ale w tych czasach, o których czytaliśmy, właśnie tam na tych arenach mordowano wielu ludzi. I każdy, kto organizował takie igrzyska, nie mógł sobie pozwolić na brak tej atrakcji, dlatego że tłum się tego domagał. Więc to miejsce zmieniło swoją funkcję. Kiedyś wystawiano tam sztukę. Ludzie chodzili czerpać z tego przyjemność. W czasach, o których czytaliśmy, tą przyjemność czerpali już z czegoś zupełnie innego. I zauważmy, że dzisiaj mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem, mianowicie w Europie wiele kościołów zmienia swoją funkcję. Nie dziwi nas obraz kościoła, który wykupił sobie architekt, przerobił na prywatny dom. Albo ktoś przerobił kościół na ściankę wspinaczkową, czy nawet na dyskotekę. Dzień po ostatnim wykładzie, czyli w ostatni poniedziałek, kiedy w niedzielę mówiłem o tych osobliwościach życia w starożytnym świecie, dzień później sięgnąłem po książkę, z której już tutaj cytowałem, Listy niezapomniane, i przeczytałem list numer 13. Jest to list Karola Dickensa, skierowany do miesięcznika The Times. Był to 13 listopada 1849 roku. Tego dnia 30-tysięczny tłum zebrał się przed więzieniem w południowym Londynie, aby obejrzeć publiczną egzekucję Marii Fryderyka Meningów, małżeństwa. Ponieważ od 100 lat nie było takiego zjawiska jak egzekucja małżeństwa przez powieszenie, władze więzienia zdecydowały, że zrobią to wydarzenie publicznym wydarzeniem. I w południowym Londynie ta egzekucja miała miejsce. I Karol Dickens obserwował to wydarzenie i później napisał ten oto list. Przytoczę tylko jego krótki fragment. Jestem przekonany, że żaden człowiek nie potrafi wyobrazić sobie nic bardziej obrzydliwego niż podjudzony tłum, który oczekiwał dziś rano na egzekucję. Ohydę szubienicy i zbrodni, która przywiodła do niej morderców, przyćmiły okrutna postawa, zachowanie i skandaliczny język zgromadzonych widzów. O świcie słońce oświetliło swymi promieniami tysiące twarzy tak ohydnych w swej pogardzie i podnieceniu, że wzbierał w człowieku wstyd, iż jest tym, kim jest. Kiedy dwoje nieszczęśników, którzy przyciągali tu cały ten odrażający tłum, zawisło wreszcie w konwulsjach na szubienicy, wokół mnie nie było już żadnych emocji, żadnego współczucia, refleksji nad dwiema nieśmiertelnymi duszami udającymi się na sąd, ani wstydu z powodu wcześniejszego zachowania. Jakby ci ludzie nigdy nie słyszeli o Jezusie Chrystusie i sądzili, że zniknął z tego świata podobnie jak i zwierzęta. Kawałek dalej Dickens mówi o tym, że widział jako mieszkaniec Londynu wiele okrutnych rzeczy, ale ta przeraziła go najbardziej. Świat starożytny był pogrążony w wielkiej ciemności. To było To był jeden z tych problemów. Ten problem odradzał się później w historii i tak jak mówiliśmy tydzień temu, odradza się też dzisiaj na naszych oczach. Dzisiaj jesteśmy świadkami tego, jak ciemność, która spowiła ten starożytny świat, no, odradza się także w naszej kulturze. 2000 lat temu wielkie przemiany rozpoczął Jezus Chrystus, ale tak jak wspominaliśmy początkiem stycznia, już w pierwszych chwilach swojej publicznej działalności zaczął wychowywać uczniów. Już w pierwszym roku swojej działalności przekazał pałeczkę dalej. Przyszedł odmienić świat, jednak nie zamierzał zrobić tego sam, ale przez swoich uczniów. I dzisiaj ta pałeczka trafia do nas. Przecież my nazywamy samych siebie uczniami Chrystusa. Więc teraz jest nasza kolej, żeby odmienić świat wokół nas. Ale co oznaczają te słowa? Powtarzamy je tutaj już trzeci raz w tym roku. Zmieniaj świat, zmieniaj świat, zmieniaj świat. Co to oznacza? Co kryje się pod tym pojęciem świat? Na odpowiedź nakieruje nas pieśń zapisana przez króla Dawida. Popatrzmy na jej urywek. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich. Król Dawid napisał tę pieśń ze zdziwienia, z zachwytu nad tym, co Bóg uczynił. A co takiego uczynił Bóg? Otóż w centrum swojego stworzenia postawił kogo? Nas. Bóg uczynił nas, ludzi, koroną swojego stworzenia. I król Dawid jest zdziwiony, dlaczego Bóg tak zrobił. Dlaczego taki ułomny człowiek jak ja ma tak wiele? Otrzymał wielką godność, chwałę, władzę. Tak jak tu czytamy, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich. Bóg to wszystko stworzył i dał to człowiekowi w zarządzanie. Więc kiedy mówimy zmieniaj świat, zawsze mówimy o pomocy ludziom. Zmieniaj świat oznacza zmieniaj życie ludzi. Każdy, kto się tym zajmuje, kto w jakimś stopniu zmienia świat, albo prawie każdy, tak naprawdę ostatecznie robi to dla dobra drugiego człowieka. Czasami spotykamy ludzi takich, można by powiedzieć, w pozytywnym sensie nawiedzonych, na przykład ekologów, którzy wydaje się, że dla nich najważniejsza jest w jakimś sensie przyroda. Ale jakby popatrzeć na to z dalszej perspektywy, to im zależy, żebyśmy my, ludzie, mogli cieszyć się pięknem przyrody, żebyśmy jej sami nie zniszczyli. Większość idei, które zmieniają ten świat, ostatecznie służy dobru drugiego człowieka. Kiedy więc mówimy zmieniaj świat, mówimy zmieniaj życie ludzi. I tak naprawdę nie ma nic ważniejszego w naszym zadaniu tutaj na ziemi. Pokazał to Jezus. Kiedy patrzymy do Ewangelii, jakikolwiek jej fragment, to zawsze widzimy go w pewnym kontekście. Tym kontekstem są ludzie. Czy to są jego uczniowie, czy to są grzesznicy, czy to są wszyscy ludzie, za których on w końcu umarł. Jezus pokazał to w swojej służbie. Nie ma nic ważniejszego na tym świecie niż drugi człowiek. Pokazał to Jezus, pokazali to jego uczniowie, którzy zajmowali się rybami, ale Jezus im powiedział, będziecie łowić ludzi. Znowu, ich rzeczywistością stał się drugi człowiek. Dzisiaj jest nasza kolej. Ta mądrość nie jest nowa. Trafiłem ostatnio na słowa wielkiego przedsiębiorcy Henry'ego Forda, który powiedział coś takiego, popatrzmy. Możecie odebrać mi fabryki, możecie spalić zabudowania, dajcie mi jednak moich ludzi, a zaraz rozkręcę interes od nowa. Ten model myślenia, który pokazał Jezus 2000 lat temu, bo Jezus pierwsze co zrobił, powołał uczniów. Ten model myślenia odkryli mistrzowie kultury przedsiębiorczości, najlepsi na tym świecie. Stało się to wiele lat temu, ale mam wrażenie, że dopiero w XXI wieku świadomość tej prawdy stała się przekonaniem przedsiębiorców. Dopiero w XXI wieku firmy mówią to wprost. Największym, najcenniejszym kapitałem naszej firmy, naszej instytucji jest drugi człowiek. Jezus pokazał ten wzór już 2000 lat temu. Dla Niego nie było ważniejszych rzeczy. Kiedy więc mówimy zmieniaj świat na lepsze, zawsze mówimy zmieniaj świat ludzi. Zmieniaj ich życie, pomóż im. Ekolodzy, jako ta wersja taka bardziej zaawansowana, oni nas dziwią, bo są bardzo, artykułują te swoje przekonania, ale w świecie religii też się zdarzają takie oszołomy, które w swoich poszukiwaniach Boga gubią drugiego człowieka. Czyli mówią tak, ja chcę mieć wspaniałą więź z Bogiem, chcę w jakiś sposób to wypracować i zapomina o drugim człowieku. Jest to ogromny błąd. Szukać Boga i jednocześnie zapominać o drugim człowieku, to nie jest Boży sposób myślenia. Jezus pokazał zupełnie inny wzór. Szukanie Boga w moim życiu idzie równolegle do drugiej ścieżki, do tego, że służę innym ludziom. I nie ma innej drogi. Kiedy mówimy zmieniaj świat, zawsze mówimy o drugim człowieku. Jezus pokazał, że naszą rzeczywistością tutaj na ziemi jest drugi człowiek i potrzebujemy tą zasadę szanować. Wszystko, czego uczymy się o Bogu tutaj w małej grupie, w czasie skupienia, wszystko, co od Niego czerpiemy, ma zastosowanie i przełożenie na drugiego człowieka. Początkiem stycznia patrzyliśmy na Jezusa jako pierwszy taki wzór człowieka, który zmienił świat, osoby, która zmieniła świat. Dzisiaj popatrzymy na wzór, kilkadziesiąt lat później, wzór apostoła Pawła. Z tematem dzisiejszego wykładu jest, jak skutecznie pomagać innym, lekcja pierwsza. Posłużymy się listem, który apostoł Paweł napisał. Jest to list do wspólnoty Filippi. Przeczytajmy pierwszy werset tej księgi. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi wraz z biskupami i diakonami. Ten list apostoł adresuje do kościoła Filippi, czyli do lokalnej wspólnoty, w jakimś sensie podobnej do tej, którą tworzymy. Apostoł Paweł był mistrzem w zmienianiu świata poprzez służbę drugiemu człowiekowi. I ciekawe jest to, jakie miejsce on uważał za najlepsze, by człowiek doświadczył tej pomocy. Co to za miejsce? Paweł tworzył to miejsce przez całe swoje życie. Siedział w więzieniach, był bity, zastraszany, ścigany za to, że tworzył to miejsce. Robił to za wielką cenę, robił to, bo chciał w ten sposób zmienić świat. Co to było za miejsce? Oto jedno z nich, lokalna wspólnota, w tym przypadku w Filippi. Miejscami, które tworzył apostoł Paweł, były lokalne wspólnoty. Apostoł Paweł swoje życie nazwał biegiem, czyli wiedział, że musi postawić wszystko na jeden cel. Dostał powołanie, by zmienić ten świat. Jak to zrobił? Zakładał wspólnoty, lokalne wspólnoty. W naszej kulturze słowo Kościół kojarzy się przede wszystkim z budynkiem, ale w czasach, w których Jezus zapoczątkował to zjawisko, które nazywamy Kościół, nie było ono budynkiem. Zresztą samo słowo eklezja nie oznacza budynku jako kościoła, ale wspólnotę, społeczność ludzi wywołanych ze świata dla Boga. Więc Paweł zapłacił za to życiem, ale wiedział, że to jest najlepszy sposób, żeby ten świat zmieniać. I całe swoje życie od nawrócenia skierował w tym kierunku. Powstaje pytanie, dlaczego akurat Kościół, dlaczego akurat lokalna wspólnota miałaby być narzędziem, które zmieni ten świat? Czyż nie istnieje coś bardziej skutecznego? Gdyby było coś bardziej skutecznego, z pewnością apostoł Paweł by się tym zajął. On znał swoje powołanie. Dlaczego wybrał Kościół? List do Efezjan, 3 rozdział, czytamy tam takie słowa. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna zwierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich. Dlaczego apostoł Paweł poświęcił swoje życie, by zakładać lokalne wspólnoty, zakładać, troszczyć się później o nie, by się rozwijały? Dlaczego akurat to robił? Czytamy, że Bóg postanowił, że przepuści swoją mądrość poprzez lokalną wspólnotę. Czyli tak naprawdę nie jest to kwestia tego, że Paweł wybrał lokalną wspólnotę jako metodę do tego, żeby zmieniać ten świat. To Bóg wybrał lokalną wspólnotę jako metodę, żeby zmieniać ten świat. I powiedział, ja, Bóg, zaangażuję się w to dzieło. W Apokalipsie Jana czytamy taki niezwykły opis rzeczywistości duchowej Kościoła pierwszego wieku. Kościoła w znaczeniu, jak zobaczymy, nie całości, ale lokalnych wspólnot. Przeczytajmy fragment z pierwszego rozdziału i jeden werset z drugiego. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jakby trąby mówiącej. Co widzisz, napisz w księdze i poślij 7 kościołom do Efezu, Smyrny, Pergamu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei. I obróciłem się, aby widzieć, co za głos do mnie mówił, a obróciwszy się ujrzałem 7 złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma w prawej ręce 7 gwiazd, ten, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. W Apokalipsie świętego Jana zaraz na początku pojawia nam się pewien obraz rzeczywistości. List zostaje zaadresowany do 7 wspólnot, takich jak my tworzymy dzisiaj. Syn Człowieczy, czyli Jezus Chrystus, jest w tym obrazie pokazany jako ten, który się przechadza pomiędzy 7 świecznikami. Każdy świecznik symbolizował jedną lokalną wspólnotę. Więc teraz nam się ten obraz dopełnia. Kościół to lokalna wspólnota. Bóg postanawia poprzez każdą lokalną wspólnotę działać w wyjątkowy sposób. Jezus jest przedstawiony jako ten, który nad tym czuwa. Skoro tak jest, skoro to jest Boże postanowienie, że On przepuści swoją mądrość, swoją moc przez lokalną wspólnotę, to możemy się spodziewać czegoś wyjątkowego. Możemy spodziewać się Jego wyjątkowego zaangażowania w nasze sprawy. Wspaniale jest być w miejscu na ziemi, w którym Bóg działa. To już samo w sobie jest niezwykłym przeżyciem, że jesteśmy świadkami tego, że Bóg robi coś w tym świecie. To jest wspaniałe przeżycie angażować się w sprawy, do których Bóg przykłada swoją rękę. To wszystko dzieje się gdzie? w Kościele. Kiedy przyglądamy się Pawłowi, możemy dostrzec istotę tego wyjątkowego wpływu, jaki on miał na ludzi. Co było tą istotą? Czasami czytając jego listy możemy szukać metod, znajdziemy ich kilkanaście w jego listach, ale potem ktoś próbuje zastosować tą metodę i okazuje się, że ona nie działa. Bo to nie metoda była istotą wpływu, jaki apostoł Paweł wywierał na świat. Istotą było coś zupełnie innego. Odkryjemy to z dalszych wersetów listu do Filipian. Popatrzmy. Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich. Co apostoł Paweł robi? Na czym polegał wpływ, jaki on wywierał na innych? Nie chodzi tutaj o metodę, chodzi o istotę. Widzimy, że Paweł dziękuje Bogu za Filipian. Dlaczego to robi? Aby dobrze to zrozumieć, musimy zajrzeć w tło. Po pierwsze, apostoł Paweł pisze te słowa z więzienia. Jeżeli ktokolwiek z nas byłby w więzieniu i miałby do napisania list, jak ten list by brzmiał? No, prawdopodobnie wylewalibyśmy jakiś swój żal o to, w jakiej jesteśmy sytuacji. Skupialibyśmy się raczej na swojej krzywdzie. Paweł był niesprawiedliwie osądzony, czyli skupialibyśmy się na tym, jak zostaliśmy potraktowani. A tu widzimy, że apostoł Paweł nie wspomina tutaj o tym, że jego los jest ciężki. Za to widzimy Pawła, który jest pełen wdzięczności Bogu za Filipian. Dziwi tutaj jeszcze jedna rzecz, mianowicie kiedy Paweł przybył do tego miasta i założył tą wspólnotę, zapłacił za to ogromną cenę. Czytaliśmy o tym w fragmencie Dziejów Apostolskich jakiś czas temu. Paweł i jego współpracownik Sylas zostali oskarżeni, zostali pobici niezgodnie z prawem, dlatego że ci, którzy ich bili, nie wiedzieli, że są rzymskimi obywatelami. Zostali bezprawnie wtrąceni do lochu i później zmuszeni by opuścić miasto. Dlaczego więc apostoł Paweł dziękuje Bogu za Filipian, skoro to on wykonał to dzieło, to on założył tą lokalną wspólnotę w Filipii za wielką cenę. Miał na plecach ślady tego dzieła, ale siedząc w więzieniu nie mówi dziękuję sobie, że udało mi się to dzieło stworzyć, tylko mówi dziękuję Bogu za was. Dlaczego tak się dzieje? I tu dochodzimy do istoty wpływu Pawła na życie innych ludzi. Nie do metody, ale do istoty. Apostoł Paweł za źródło zmian w życiu innych ludzi nie uważa siebie samego. Dlatego nie dziękuję sobie, nie chwali się, jak to wspaniale zrobił, tylko mówi dziękuję Bogu. Moglibyśmy to wyrazić słowami, popatrzmy, to nie jest moja zasługa. Za tym hasłem stoi konkretny sposób myślenia. Paweł jest przekonany, że to, co stało się w Filipii, to jak ci ludzie się rozwinęli, zmienili, jak odmienili świat wokół, to nie jest jego zasługa, ale zasługa Boga. To jest bardzo ważna lekcja dla Filipian, bo oni podziwiali Pawła. Oni widzieli jego zapał, widzieli trud, widzieli cierpienie, które zniósł dla nich. On był dla nich bohaterem. Ale on mówi, ja dziękuję Bogu za was, bo to nie jest moja zasługa, co tam się wydarzyło, to jest jego zasługa. Jakby tego było mało, w szóstym wersecie apostoł Paweł mówi zaskakujące słowa. Mówi, mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Przecież na początku tej wspólnoty apostoł Paweł był tam obecny. On i Sylas. Oni założyli tą lokalną wspólnotę. A teraz Paweł uczy ich myśleć we właściwy sposób. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, on go dokończy. Znowu, Paweł nie podaje się jako autor zmian. Mówi, to Bóg zapoczątkował w was to i Bóg tego dokończy. Dla Filipian jest to ogromnie ważna lekcja. Dla nas również ważna. To nie jest moja zasługa. Zmiany w życiu innych ludzi nie pochodzą z ludzkiej mądrości. Nie pochodzą z naszej mądrości. Wśród nas są mniej i bardziej kompetentni ludzie. Jedni potrafią bardziej pomóc drugiemu, wysłuchać go, doradzić, inni mniej. Ale to nie ma znaczenia, bo tu nie chodzi o taką ludzką metodę, kto co potrafi. Tu chodzi o to, co Bóg może zrobić w twoim życiu. I kiedy apostoł Paweł budował te lokalne wspólnoty, to on na tym się opierał. On liczył na Boga, że on zdziała wielkie rzeczy w ludziach, którzy się nawrócili. Popatrzmy, jak zaczyna się ten werset. Ja mam ufność, że ten, który zapoczątkował, dokończy. Istotą wpływu apostoła Pawła nie były metody, nie było jego działanie, ale zaufanie, które kierował do Boga. Zaufanie, że to Bóg będzie działał w życiu tych ludzi. Czasami chcielibyśmy znaleźć jakąś super metodę, jak pomóc innym ludziom, ale to nie ma znaczenia. Znaczy, zawsze musisz wybrać jakąś metodę, żeby dojść do celu, ale to nie jest kluczowe. Apostoł Paweł mógł używać raz takiej metody, raz innej. Liczyło się to, czy jest w tym wszystkim ta istota, czy jest wiara skierowana w stronę Boga, że On będzie działał. Jeżeli tego nie ma, możesz używać najlepszych metod, nie odmienisz życia drugiego człowieka. Mam wrażenie, że wszyscy mamy tendencję do zaufania drugiemu człowiekowi, że szukamy autorytetów, którym w dzisiejszym świecie jest ich bardzo mało. Szukamy specjalistów, szukamy ludzi, którym się coś udało, tak żeby móc na tym, co dokonuje człowiek, oprzeć swoją wiarę. Widzimy człowieka, któremu się coś udało, no to opieramy na tym swoją nadzieję na przyszłość, wiarę, że będzie dobrze. Wielu mówców motywacyjnych dzisiaj mówi, zobacz, co ja zrobiłem, zobacz, co mi się udało zrobić, zobacz, jakie bogactwo wypracowałem, możesz tak samo. I łatwo jest oprzeć wiarę na drugim człowieku. Temu jemu się udało, mi też się uda. Stąd wziął się cały kult świętych. Wiara w człowieka i w jego w jakiś sposób ponadprzeciętne możliwości. Że tamci ludzie uznani za świętych są od nas lepsi. Tymczasem to tylko ludzie. Pawła nazywa się świętym, Piotra też. Tymczasem wiemy, że obaj byli pełni słabości. I chociaż w naszym kraju jest to dosyć ryzykowne mówić, niewiele się różnili od nas. Apostoł Paweł był dokładnie takim samym człowiekiem jak my. Święci niczym się od nas nie różnią. Zostali wyświęceni ze względu na słabość ludzkiej wiary. Był tylko jeden święty, który chodził po tej ziemi, to był Jezus Chrystus. Innego nie było i innego nie będzie na tej ziemi. Zaufanie skierowane prosto do Boga jest trudniejsze niż do drugiego człowieka. Taką mamy naturę. Dlatego apostoł Paweł uczy tym listem Filipian. To on, Bóg, jest źródłem zmian w waszym życiu, nie ja, apostoł Paweł. I to w listach apostoła Pawła często się pojawia. To nie ja, co ja? Ja to przekazuję, ale nie jestem autorem. Ja nie mam mocy odmienić waszego życia. Nie ja zapłaciłem za wasze zbawienie. Mamy tendencję, by ufać człowiekowi, bo jest to prostsze niż ufać Bogu. Dlatego apostoł Paweł musi wręcz wprost uczyć tej lekcji. To On, Bóg, jest źródłem zmiany w twoim życiu, a nie drugi człowiek. I ta sama lekcja, która miała miejsce w tym mieście 2000 lat temu, prawie 2000 lat temu, dzisiaj jest potrzebna także wśród nas, że zmiany nie pochodzą od ludzi, ale od Boga. Chcesz coś zmienić w swoim życiu, licz na Boga. Chcesz się rozwinąć, to zwróć swój wzrok w stronę jednego, jedynego, który był świętym, a stąpał po tej ziemi, w stronę Jezusa Chrystusa, w nadziei, że On przemieni ciebie na swoje podobieństwo. My wszyscy przekazujemy tylko tą wiadomość. My wszyscy trudzimy się tym, by wskazać na Chrystusa jako źródło. Bo my tym źródłem nie jesteśmy. Te prawdy oczywiście kłócą się z nauką dzisiejszego świata, gdzie zapomina się o Bogu jako źródle wszechrzeczy. Miejsce Boga w kulturze dawno zajął już człowiek, jego mądrość, jego siła, to one są dzisiaj gloryfikowane, tak? Wspaniały człowiek dokonał wspaniałych rzeczy, idźmy jego śladem. Tymczasem to są wszystko ludzie tak samo jak my, pełni słabości, z listą grzechów na swoim koncie. I oprócz Jezusa nie było w historii drugiego człowieka, który na swoim koncie tych grzechów nie ma. Świat zbacza w tą stronę wiary w człowieka, w jego siłę, w jego potencjał, jego umysłu i tak dalej. A Biblia mówi wprost, w księdze Jeremiasza możemy to przeczytać, to mówi Pan, przeklęty mąż, czyli człowiek, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swoje serce. Świat może myśleć, co chce. Świat może wierzyć w człowieka, w jego siłę, może wierzyć w jego świętość, w nadprzyrodzone moce, może w to wierzyć. Bóg tego nie zabrania, ale to mówi Pan, przeklęty człowiek, który tak postępuje. Człowiek może wierzyć w drugiego człowieka, tylko jest z tym jeden problem. Przez Boga będzie przeklęty. Kościół jest wyjątkowym miejscem, dlatego że w nim nie liczymy na drugiego człowieka. Sprawujemy tu różne funkcje, mamy wpływ jedni na drugich i to jest pomysł samego Boga. Ale istotą tego, co tu robimy, nie jest to, jaki mamy my wpływ na innych. To nie jest istota. Istotą jest to, w jaki sposób Bóg chce działać poprzez, w Kościele i poprzez Kościół. I potrzebujemy pamiętać, skąd ta moc pochodzi. Dlatego, że łatwo jest zapatrzyć się w lidera, który w czymś jest lepszy od nas, pomyśleć, no niesamowicie człowiek odmienił moje życie w jakimś stopniu. Nikt nigdy mnie tak nie potrafił wysłuchać albo poradzić. I to jest ważna rola lidera, to jest plan Boga, ale musimy pamiętać, skąd to pochodzi, że my to wszystko robimy w imieniu tego, który tu działa, czyli w imieniu Jezusa Chrystusa. Bo jest tylko jedno źródło mocy. My na nie wskazujemy, my o nim mówimy, my ufamy Bogu, że On się zaangażuje, ale nie jesteśmy tym źródłem. Nasza służba drugiemu człowiekowi, jakakolwiek, jaką pełnimy, to jak zmieniamy świat, czyli życie ludzi, jeżeli ma być przez Boga wspierane, błogosławione, musi być oparte na zaufaniu do Niego. Jeżeli oprzemy to o ludzką mądrość, o ludzki autorytet, o ludzkie kompetencje, Jeremiasza mówi, przeklęty ten człowiek. Gdzie jak gdzie, ale w Kościele nie ma na to miejsca. Paweł uczył się tej lekcji o zaufaniu do Boga w bardzo trudnych warunkach. Podzielił się tą historią z Kościołem w Koryncie. Popatrzmy. 2 Koryntian, 1 rozdział, werset 8, jeżeli byśmy mogli znaleźć, Michał. Jeżeli nie, to ja przeczytam. Nie chciałbym bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji, jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda nam się wyjść cało z życiem. Lecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci, aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. On to wybawił nas od tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci i będzie wybawiał. Tak mamy nadzieję w Nim, że nadal będzie nas wybawiał. Apostoł Paweł też musiał nauczyć się takiej wiary. Bo naturalnie człowiek opiera się albo na swoich siłach, albo na czyimś autorytecie. Paweł uczył się tego w bardzo trudnych warunkach. Czytamy, że zwątpił, że nie wiedział, czy nie zakończy się w tym momencie jego życie. Był w wielkim niebezpieczeństwie. Ale właśnie w tym momencie w jego sercu Bóg zrodził takie zaufanie. Przecież wszystko zależy od Boga. Nawet to, czy przeżyję teraz, czy nie. Przestał ufać sobie, zaczął ufać Bogu. I przez to stał się wzorem zaufania. Ten sam wzór widzieliśmy w Jezusie, w uczniach, w apostole Pawle. I dzisiaj jest nasza kolej, żeby wzorem wiary stać się dla innych. Tą lekcję, którą serwuje nam apostoł Paweł, łatwo jest źle odczytać i muszę o tym powiedzieć, bo tak, skoro to Bóg działa, skoro to Jego moc jest tutaj zaangażowana, to może człowiek jest niepotrzebny w całym tym projekcie. Może ja na zasadzie objawienia dostanę teraz od Boga wszystko, co On chce mi dać, całą tą wiarę, ten wzór i będę mógł go zanieść dalej. Może nie potrzebuję ludzi, którzy są wokół mnie. Może nie potrzebuję lokalnej wspólnoty jako instytucji. Może to jest niepotrzebne. Nie widzimy takich wzorców w Nowym Testamencie. Nie widzimy też czegoś takiego, że skoro Bóg działa, to ja nie muszę. To znaczy, skoro to Bóg zmienia życie ludzi, to ja mogę siedzieć z założonymi rękoma i czekać, co Bóg zrobi. Może wystarczy się modlić. Boże, zrób to, Boże, zrób to. I Bóg posłusznie zrobi. Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdujemy takiego wzorca. Nigdzie w historii Kościoła pierwszych wieków nie widzimy takiej patologii. Wręcz przeciwnie, jak popatrzymy na wzór apostoła Pawła, to czytamy na przykład w Dziejach Apostolskich. To jest fragment, gdzie on żegna się ze starszyzną efeską, wśród której jest też jego ukochany uczeń Tymoteusz. To są ostatnie słowa, które wypowiada do nich. Mówi tak. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Świętymi apostoł Paweł oczywiście nie ma na myśli ludzi wyświęconych, tylko takich jak my. Przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem upominać każdego z was. Apostoł Paweł jest człowiekiem, który ufa Bogu, że ten zadziała w życiu ludzi. Czy to oznacza dla apostoła, że on nie robi nic? Wręcz przeciwnie. Paweł dzień i noc wpływa na życie ludzi ze wspólnoty w Efezie. Nie robi tak, że sobie siedzi, zajmuje się swoimi sprawami, tylko się modli, żeby Bóg działał wśród Efezjan. Nie znajdujemy śladów takiego wzorca. Apostoł Paweł, jego zaufanie do Boga wyraża się w czym? W 100% zaangażowaniu, wykorzystaniu swojego czasu, by pomóc innym. To trwało 3 lata, kiedy apostoł Paweł służył w Efezie i wiedział, że ten czas jest ograniczony, że będzie musiał iść dalej. Wiedział też, że już nie wróci do nich, że zginie. Dlatego mówi, ponieważ miałem 3 lata, robiłem to dzień i noc. Zaufanie apostoła Pawła wyraża się w 100% zaangażowaniu, a nie w bezczynności. Stąd zasada bardzo potrzebna także dla nas. Zrób swoje, Bóg zrobi swoje. Bóg obiecał, że zaangażuje się w życie innych ludzi poprzez Kościół. Obiecał, że odmieni ten świat poprzez lokalną wspólnotę. Ale zrobi to naszymi rękami. I nie da się inaczej. Daj swoje 100%, Bóg zrobi swoje 100%. Więc nasze zadanie jest dosyć proste. Mamy zrobić, co w naszej mocy, by pomóc innym, nie zapominając, kto jest źródłem przemian. My jesteśmy jak pracownik, który ma wykonać pewne zadania, ale moc, by odmieniło się czyjeś życie, moc, by jakaś dusza osiągnęła zbawienie, to nie są nasze kompetencje. Więc dzisiaj pierwsza lekcja, jak skutecznie pomagać innym, jak skutecznie zmieniać świat wokół nas. Skutecznie pomożesz innym, ufając Bogu. Nie ma innej ścieżki. Oczywiście świat chodzi różnymi ścieżkami. Dla Kościoła nie ma innej ścieżki. Dlatego, że ta ścieżka, która wyklucza Boga, jest przez Niego przeklęta. Jak możemy spodziewać się, że stanie się coś dobrego, skoro On się temu sprzeciwi? Skutecznie pomożesz innym, ufając Bogu w sprawie tych ludzi. Tak jak apostoł Paweł, jest, ufam Bogu, że zapoczątkował w was to dzieło. Dzieło wiary, dzieło przemiany życia, dzieło przemiany sposobu myślenia. On zapoczątkował i on dokończy. Na koniec. Apostoł Paweł został skazany na śmierć przez ścięcie. I tak też się stało. Ale zanim zginął, napisał do swojego umiłowanego ucznia pewne słowa. Do ucznia, przyjaciela, współpracownika, parafrazując, skracając, moglibyśmy powiedzieć, że apostoł Paweł napisał do niego: udało się. Udało się. Co miałem zrobić tu na ziemi, to zrobiłem. Apostoł Paweł mówi: ukończyłem mój bieg. Wiary ustrzegłem, a na koniec odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który da mi w owym dniu Pan. Udało się. Miałem zmienić ten świat i udało się, zmieniłem go. Ten świat mi nie sprzyjał, ten świat był wrogi, mam na swoim ciele tego ślady, ale dzięki Bogu udało się. W naszej wspólnocie testujemy od paru tygodni coś, co nazywamy Forum Idei. Forum Idei jest miejscem, które ma przyciągnąć ludzi, którzy pragną zmieniać ten świat, ucząc się tego od mistrza, jakim był Jezus Chrystus. I mamy nadzieję nie być bezczynnymi, tak? Że będziemy siedzieć i modlić się, żeby świat się zmienił, albo będziemy siedzieć i narzekać na to, jak ten świat wokół nas wygląda, ale zaangażujemy się w 100% w to dzieło. To nie sztuka narzekać na świat, nie sztuka nawet powiedzieć, ja chcę świat zmienić, bo to są tylko słowa, możemy je gadać bez końca. Sztuką jest to, co osiągnął apostoł Paweł pod koniec życia, powiedzieć: zmieniłem. Bóg angażuje swoją moc w Kościół, by On zmienił rzeczywistość i my w tym wspaniałym miejscu jesteśmy. I warto wziąć w tym udział. Udział będzie słowem, które w jakiś stopniu dominuje w pierwszym rozdziału listu do Filipian, kiedy Paweł cieszy się z tych ludzi. Oni wzięli udział w kilku rzeczach, o których będziemy mówić za 2 tygodnie, jeżeli Bóg pozwoli. Więc mamy mądrość od Boga, bo On tędy ją przepuszcza. Mamy Jego moc, On nad tym czuwa, by zmieniać świat i życie ludzi i to wspiera, więc bierzmy się do pracy. Czasami ludzie chcą zmieniać świat, a ich własny, prywatny świat to jest jakaś jedna wielka tragedia. Chcą zmienić rzeczywistość dookoła, a kiedy zajrzymy w ich prywatność albo w ich serce, to tam się nic nie zmienia od lat. I to jest pewna pokusa naszego myślenia. Jasne, zajmę się tym wszystkim na zewnątrz, chcę zmienić ten świat jak Jezus. Bardzo dobrze, ale trzeba zacząć zmieniać świat w pewnym miejscu. I to będzie temat wykładu za 2 tygodnie. Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie. Zacznij od swojego świata. Bo co mamy do zaoferowania wokół, jeżeli sami jesteśmy przegranymi? Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie. Zanim ruszymy pełną parą, by pomóc innym, by Bóg przesyłał przez nas swoją mądrość i moc, sami potrzebujemy doświadczać przemian w naszym sercu, w naszym charakterze, w naszym podejściu do rzeczywistości, która nas otacza. Więc ta droga, ta idea, by zmieniać wszystko dookoła, zaczyna się w moim życiu. I dzisiaj mogę się zapytać sam siebie, jak ono wygląda. Czy jest tak, jak powinno być? Czy ta Boża mądrość i moc jest widoczna w moim życiu? Jeżeli nie, to ja to muszę posprzątać. Muszę zacząć od siebie. I o tym będziemy mówili, jeżeli Bóg pozwoli, za 2 tygodnie. Dziękuję.